Drodzy Państwo, w ramach katechezy chciałbym zaprosić do wysłuchania homilii księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Metropolita krakowski wczoraj wieczorem przewodniczył mszy świętej w kościele świętego Mateusza w Pabianicach, który jest jedną z 15 świątyń stacyjnych, gdzie 4 października, właśnie wczoraj, celebrowano uroczystą Eucharystię inaugurującą rok jubileuszowy z okazji stulecia powstania diecezji łódzkiej. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski dla nas.
Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem proboszczem, z księdzem dziekanem, kanonikiem, wielebne siostry zakonne, panie wojewodo, panie senatorze, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Kiedy Chrystus arcykapłanom i uczonym w piśmie zaczął mówić przypowieść o winnicy. Zapewne oni, doskonali znawcy pism Starego Testamentu, pomyśleli właśnie o czytanym dzisiaj fragmencie proroctwa Izajasza o winnicy. O szczególnej więzi miłości między właścicielem winnicy a samą winnicą. Właściciel zrobił wszystko, żeby dała dobry owoc. A tymczasem tego owocu zabrakło. Nie było właściwej odpowiedzi na miłość. I stąd Boży gniew wobec tej niewdzięczności, ludu izraelskiego, którego właśnie owa winnica symbolizowała. Jak mówił Bóg przez proroka Izajasza, oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy. Na miłość Bożą w odpowiedzi była ludzka złość i przemoc. I stąd kara, którą zapowiadał Izajasz, że winnica ta będzie całkowicie wydana na sponiewieranie i przestanie być czymś, czym była dotąd ukochaniem Najwyższego. W przypadku przypowieści Chrystusa sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, bo tu nie chodzi tylko o relacje między właścicielem winnicy a winnicą, mniej lub bardziej abstrakcyjnym symbolem ludu izraelskiego. Tu chodzi wprost o relacje między właścicielem winnicy a ludźmi. O relacje, gdzie chodziło przede wszystkim o wierność, uczciwość, a nawet życie. Tymczasem niegodziwi dzierżawcy z przypowieści nie uszanowali wyzwańców właściciela. Co więcej, zamordowali jego jedynego syna. Jakże w tym przypadku nie odnieść się do słów, które Pan Jezus wypowiedział na początku swojej publicznej działalności podczas nocnej rozmowy z Nikodemem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Wysyłał do Izraela winnicy pańskiej proroków, a ci byli prześladowani i niemal wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Właśnie dlatego, że upominali się o szczególną własność Boga, jaką były serca synów Izraela. Upominał się o miłość. Domagał się wierności. No ale wysłańcy Boga i świadkowie Jego nieskończonej miłości byli przez naród izraelski odrzucani. I tak stało się też w przypadku jednorodzonego Syna Bożego. Te słowa podczas nocnej rozmowy z Nikodemem, słowa Jezusa, możemy wyrazić jeszcze nieco inaczej. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego wydał światu. Ale świat go odrzucił. Ci, którzy byli odpowiedzialni za życie Izraela, arcykapłani, uczeni w piśmie, Sanhedryn, zdradzili go i wydali w ręce okupantów, pogan, Rzymian, a ci skazali go na śmierć krzyżową. Ale właśnie w tym momencie okazało się, że Chrystus, odrzucony kamień węgielny przez swój lud, jest kamieniem węgielnym nowego ludu Bożego. W tym momencie się to dokonało, kiedy umierał na krzyżu, a z jego przebitego boku wylały się krew i woda, sakramenty Kościoła. Z sakramenty szczególnej bliskości Boga z człowiekiem. Eucharystia i chrzest. Bo właśnie wtedy, w tym momencie Chrystusowej śmierci spełniły się zapowiedzi z Wieczernika o ciele, które zostanie za nich, za wszystkich wydane. O krwi nowego przymierza, która będzie przelana jako znak nowego przymierza na odpuszczenie grzechów. Te szczególne więzi między Bogiem a człowiekiem, to ta szczególna bliskość człowieka z Bogiem, wyrażają się przez cztery podstawowe pojęcia. Zanurzenie, złączenie w jedno, wszczepienie, trwanie. O zanurzeniu i o złączeniu w jedno pisał święty Paweł w liście do Rzymian, ukazując istotę Chrztu Świętego. Czyż nie wiadomo wam, pisał apostoł narodów, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, abyśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. I kolejne słowa mówiące o szczególnej bliskości uczniów z Chrystusa z ich mistrzem. To fragment wielkiej mowy Jezusa Chrystusa w Wieczerniku. Już po ustanowieniu sakramentu kapłaństwa i Najświętszego Sakramentu. Tuż przed opuszczeniem Wieczernika i udaniem się w stronę Getsemani, gdzie miała zacząć się Jego męka. Wielka mowa, będąca wielkim pożegnaniem i testamentem. I wtedy Chrystus, którego oni w Eucharystii przyjmowali, mówi o wszczepieniu w Niego, przyrównując siebie do winnego krzewu, który daje soki tak niezbędne do życia i rozwoju swoim latorośćom. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Bo te cztery słowa mówiące o szczególnej bliskości uczniów z Chrystusem. Zanurzenie, złączenie w jedno, wszczepienie, trwanie. Te cztery słowa sprowadzają się do jednego. Miłość. Miłość, którą człowiek pragnie odpowiedzieć na nieskończoną, miłosierną miłość Ojca, objawioną najbardziej doskonale i aż do końca przez Jego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Miłość, która przyjmuje kształt wierności, trwania, która jest wszczepieniem, zanurzeniem, która tworzy jedność. Jakżeż wielkie zobowiązanie spoczywa na każdym z uczniów Chrystusa. I możemy w tym świetle zrozumieć dramatyczne pytanie, które 35 lat temu, w 1985 roku, postawił święty Jan Paweł II Wielki, będąc na swojej kolejnej pielgrzymce do Francji. Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Ile jest w tobie miłości? Ile jest w tobie wierności? Gdzie jest ta tak konieczna chęć zanurzenia się we mnie i trwania i tworzenia ze mną jedności? Co zrobiłaś ze swoim chrztem? Te słowa wtedy, 35 lat temu, wzbudziły we Francji oburzenie. Bo jak to? Papież, przedstawiciel innego państwa, ośmiela się, będąc we Francji, podważać świętą dla Francuzów od 1905 roku laickość państwa. Laickość, która nie jest wcale przejawem autonomii i życzliwej gotowości do współpracy, ale obcości, niekiedy wręcz wrogości. Francja, która od wieków, zwłaszcza od czasów rewolucji francuskiej z końca XVIII wieku, głosi hasła takiej postawy życia i myślenia, które sprowadza się do słynnego powiedzenia et si Deus non daretur, jakby Boga nie było. Dzisiaj, po 30 przeszło latach od tamtego dramatycznego pytania, wiemy. Coraz więcej kościołów we Francji jest bezczeszczonych i niszczonych. I płoną katedry, łącznie z katedrą Notre Dame w Paryżu. Drodzy siostry i bracia, to pytanie postawił Francji Jan Paweł II 35 lat temu. Ja nie wiem, czy gdyby żył jeszcze, chociaż to nie jest możliwe, i czy gdyby przybył dzisiaj do Polski, nie postawiłby pytania podobnego. Polsko od 1054 lat chrześcijański kraj. Co dzisiaj robisz ze swoim chrztem? I wiemy, że wydarzenia, zwłaszcza ostatnich lat, ta coraz większa agresja kierowana przeciwko świętym dla nas sprawom, wręcz przeciwko świętościom, ta agresja skłaniać nas musi do tego pytania. Co się dzieje? Gdzie jest to zanurzenie? Gdzie jest to Chrystusa? Gdzie jest to trwanie? Gdzie jest to złączenie w jedno z Chrystusem? Gdzie wszczepienie tak dalece, tak daleko idące, że żyje się słowem Ewangelii i czerpie się siły z Eucharystii? Niewątpliwie, drodzy siostry i bracia, pewną odpowiedzią, oby jak najbardziej głęboką, był toczący się tutaj w arcydiecezji łódzkiej synod diecezjalny, podczas którego stawia się najbardziej ważne dla współczesnego Kościoła i Kościoła przyszłości pytania o kształt rodziny, o życie parafialne, o młodzież będącą nadzieją Kościoła. I stąd też nasza dzisiejsza uroczystość i nasza wielka modlitwa w stulecie powołania do istnienia diecezji łódzkiej w roku tak brzemiennym dla ówczesnej historii naszej ojczyzny, w roku 1920, kiedy to na świat przyszedł Karol Wojtyła, kiedy doszło do zwycięskiej bitwy warszawskiej i kiedy to próbowano w niepodległej już Polsce organizować na nowo struktury diecezjalne, powołując właśnie do istnienia diecezję łódzką. Drodzy siostry i bracia, stawiamy sobie te pytania tak ważne dla nas, naszego życia, dla życia Kościoła, dla ojczyzny. Stawiamy sobie te pytania właśnie w tym kościele świętego Mateusza w Fabianicach, od końca XVI wieku wzniesionego tutaj na pabianickiej ziemi przez kapitułę krakowską. Stawiamy sobie te pytania, zdając sobie sprawę, jak bardzo tutaj przemawia historia, jak bardzo tutaj silna jest tradycja chrześcijańska, jak głośny głos dobiegający do nas sprzed wieków. Ale właśnie także i tutaj, w roku 1908, ponad 100 lat temu, doszło do niezwykłego wydarzenia, jakie miało miejsce w życiu 12-letniego wówczas chłopca, Rajmunda Kolbego, przyszłego świętego Maksymiliana Marii. Matka, widząc niesforne zachowanie chłopca, powiedziała do niego: Mundek, co z ciebie wyrośnie? Co z ciebie będzie? I on przejął się tym pytaniem i prosił Matkę Najświętszą właśnie tutaj, Matkę Boską Zwycięską, by mu pomogła zrozumieć, jak żyć, by coś z niego wyrosło. I tutaj właśnie miał widzenie Matki Najświętszej, która dała mu do wyboru dwie korony. Koronę męczeństwa, czerwoną i białą, koronę niewinności serca. wybrał obydwie. I całe jego dalsze życie. Człowieka zwanego szaleńcem, niepokalanej, było w pełni świadomym zdążaniem do osiągnięcia obydwóch koron. Tak jak święty Paweł pisał, że jego bieg życia to bieg do mety po zwycięstwo, po koronę, którą mu da Chrystus. Tak on biegł, świadek Chrystusowej Ewangelii w czasach trudnych, aż po miejsce, które dla wielu było dnem piekła. Tam dał świadectwo miłości. A jednocześnie zakochany w niepokalanej dziewicy bronił sobie czystości serca, zdając sobie sprawę z tego doskonale, że takie życie da mu oczywiście wypełnienie obietnicy otrzymanej od Matki Najświętszej, ale zdając sobie również sprawę z tego, że takie właśnie życie obdarzy innych siłą, umocni nadzieję, da tak konieczny przykład, by się nie poddawać. I stąd właśnie dzisiaj, to rozważając, modlimy się za nasze dzisiaj, za dzisiaj naszego świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła, byśmy byli świadkami Boga, który jest miłością. Byśmy mieli odwagę zmagać się o czystość serca. I stąd nasza modlitwa do Matki Najświętszej, by tak jak mundkowi pokazała, jak żyć, dając obietnicę spełnienia, tak nas umacniała w tym zmaganiu się o obecność Chrystusa na naszej polskiej ziemi.
Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy homilii księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, którą wczoraj wieczorem, w niedzielę, głosił podczas mszy świętej w kościele świętego Mateusza w Pabianicach, która jest jedną z 15 świątyń stacyjnych, gdzie rozpoczęto właśnie wczoraj Eucharystią inaugurujący rok jubileuszowy z okazji stulecia powstania diecezji łódzkiej.